Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w części pierwszej dzisiejszych rozmów niedokończonych, których gościem jest ojciec dr Marek Wójtowicz, jezuita. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy ojca. Ojciec jest doktorem teologii fundamentalnej. Jest również ojciec referentem do spraw osób konsekrowanych w archidiecezji krakowskiej oraz jest ojciec rekolekcjonistą i pisarzem, jak też dowiemy się.
Staram się.
Witamy serdecznie ojca w naszym studiu. I chcemy dzisiaj pomówić, drodzy Państwo, na temat pewnej małżeńskiej pary, którą czcimy jako świętych, mianowicie święci Zelia i Ludwik Martin, wzór świętości przeżytej w małżeństwie. Taki jest temat naszych rozmów. I ojcze, kim są ci ludzie? Kto to jest Ludwik i Zelia Martin?
No przede wszystkim to są rodzice małej Teresy, świętej Teresy od Dzieciątka, Jezus i Przenajświętszego Oblicza z Lizie, a więc to są Francuzi. I rzeczywiście zostali nie tak dawno kanonizowani, bo w 2015 roku przez ojca świętego Franciszka. Byli beatyfikowani przez ojca świętego Benedykta w 2008 roku. Żyli ponad 150 lat temu, a więc to są odległe czasy, XIX wiek. Ludwik urodził się w 1823 roku w Bordeaux. Zelia Guérin urodziła się w Normandii, niedaleko Alençon w 1831 roku. I to, co jest ciekawe, to oni pomyśleli, że będą mieć inną drogę, nie taką w małżeństwie. Mianowicie zarówno Ludwik, jak i Zelia chcieli poświęcić się w życiu zakonnym Panu Bogu. Ludwik marzył o tym, żeby być w klasztorze w bardzo pięknym miejscu, bo na Wielkiej Przełęczy Świętego Bernarda w Alpach, to jest na granicy szwajcarsko-włoskiej, z pięknym widokiem na Dolinę Aosty. Natomiast Zelia, kiedy miała 18 lat, jakoś odkryła w sobie powołanie i chciała wstąpić do sióstr szarytek, a więc do sióstr, które pracowały w szpitalu, opiekowały się chorymi, ludźmi biednymi, a więc chciała działać apostolsko, ale nie została przyjęta, bo była słabego zdrowia i wtedy powiedziała, skoro Pan Bóg nie chce mnie mieć na tej drodze, to chcę wyjść za mąż, mieć gromadkę dzieci i wszystkie wychować dla nieba. A Ludwik nie został przyjęty, kiedy był dwa razy na tej przełęczy w 1843 roku. Bardzo mu się tam spodobało, wcale się nie dziwię, bo to jest bardzo piękna dolina Valais, która prowadzi na wysokość 2500 metrów nad poziomem morza. Tam jest takie schronisko też dla pielgrzymów, ale też, i to jest ciekawe, od 1000 lat 40 zakonników mniej więcej tam żyje.
Do dzisiaj, tak?
Tak, do dzisiaj. Tak, mają teraz dwóch nowicjuszy, jednego w postulacie. I on chciał tam właśnie być zakonnikiem, kanonikiem regularnym, ale nie znał łaciny. Przeor mu powiedział, że nie może rozpocząć nowicjatu, formacji, więc powinien wrócić do swojego miasta, do Alençon w Normandii. I żeby, jak się nauczył łaciny, to może wrócić. Ale nic z tej nauki nie wyszło i został zegarmistrzem.
Czyli on był zegarmistrzem, a ona, Zelia, jaki?
Zelia od dzieciństwa zajmowała się haftem, była koronczarką. Zresztą bardzo takim pięknym ściegiem Alençon, to jest właśnie od nazwy tego miasta. To było nieduże miasto, 18-tysięczne w tym czasie. Ale te koronki były znane w całej Francji i w Europie. Był wielki popyt na nie. Było sporo takich zakładów prywatnych i w jednym z takich zakładów prywatnych pracuje Zelia, ale kiedy właściciel tego zakładu jakoś nie zachowywał się odpowiednio względem niej, to odeszła stamtąd i razem z siostrą, to jest też ciekawe, bo Zelia to opisuje w korespondencji rodzinnej, napisała 218 listów i dziwi się sama, jak one mogły w tak młodym wieku, mając tam mniej więcej 20 lat, same założyć zakład koronczarski razem ze swoją siostrą Marią Dozyteą. Odważyły się, zaczęły sprzedawać te koronki, to bardzo dobrze prosperowało.
To też świadczy o jej charakterze, pokazuje nam, jaka ona była.
Na pewno, choć bardzo niska, 1,65 m wzrostu, ale bardzo ładna, taka elegancka, bardzo grzeczna, niezwykle dynamiczna. Bardzo ciekawie o niej pisze, i to pod koniec życia, jedna z jej córek, Celina, która miała wtedy prawie 80 lat i wspomina właśnie tak mamę, że była bardzo taką żywą osobą, bardzo dynamiczną, bardzo też lubianą przez innych.
My tutaj widzimy też w międzyczasie, tylko dopowiem, na ekranie widzą Państwo fragmenty z kanonizacji Zeli i Ludwika Martin z 2015 roku w Rzymie.
Synodu o rodzinie, na zakończenie synodu o rodzinie. Tak. Mhm.
Te obrazy nam towarzyszą, a my naszą dyskusję kontynuujemy. Jednak droga małżeństwa, tak ją rozeznali to, swoje powołanie.
Tak, to była taka druga łaska. Pierwsza łaska to była taka, że zacząłem o tym mówić w 1851 roku w uroczystość niepokalanego poczęcia Matki Bożej. Usłyszała w sercu, masz robić koronki z Alençon. I zatem poszła, właśnie to dodawało jej też odwagi, ta interwencja taka nadprzyrodzona. A druga to była taka, że mając 26 lat, Ludwik wtedy ma już 35 lat, mama Ludwika bardzo się niepokoiła, że zostanie starym kawalerem, a on się w tym znakomicie czuł. Czytał pobożne książki, też teologiczne, literaturę piękną, robił wypiski, prowadził zakład zegarmistrzowski, a jednocześnie kupił coś w rodzaju takiego domku na działce, pawilonem zwanym, i tam oddawał się modlitwie, lekturze i właśnie tak dzielił swoje życie pomiędzy pracę zawodową i modlitwę, ale mama chodziła też na kurs koronczarski i zauważyła tam Zelię, że ona byłaby bardzo dobrą żoną dla Ludwika, i mniej więcej w tym czasie, to jest w kwietniu w 1858 roku, kiedy Zelia przechodziła przez most świętego Leonarda w Alençon, słyszy w swoim sercu słowa Pana Jezusa, widząc przechodzącego po drugiej stronie przystojnego mężczyznę, słyszy słowa, to jest ten, którego dla Ciebie przygotowałem. I tak to jest, że to przygotowanie ich do małżeństwa też trwało krótko, dlatego że z 12 na 13 lipca tego samego roku, a więc po paru miesiącach, jest ślub w kościele Matki Bożej Notre Dame w Alençon, i wtedy Zelia razem z Ludwikiem zamieszkują w takim domu Pont Neuf, gdzie był też zakład zegarmistrzowski.
I jak się im ich życie toczyło małżeńskie? Ludzie głębokiej wiary, bardzo wrażliwi, jak słyszymy, ale też z tego, co wiemy, dobrze sytuowani też materialnie potem w swoim życiu.
To była ciężka ich praca. Rzeczywiście ojciec Ludwika, który był wojskowym, zresztą tato Zeli także, bardzo dbał o to, żeby Ludwik był człowiekiem mocnym, wysportowanym, ale też od dzieciństwa interesował się zegarkami. W rodzinie też był zegarmistrz i przez jakiś czas w Rennes uczył się tego fachu. Także w Paryżu, także w Bernie, a więc w Szwajcarii. Także naprawdę osiągnął taką wielką umiejętność. Był tutaj mistrzem, potem jeszcze dołączył zakład jubilerski, ale może zacznę od tego, że święty Ludwik Martin, czytając różne książki na temat małżeństwa, wyczytał, że jest możliwe tak zwane małżeństwo józefowe, a więc przeżywane w czystości, białe małżeństwo. I dlatego przez prawie pierwszy rok nie podejmowali współżycia. Zaadoptowali chłopczyka, któremu rodzice zmarli, sierotę. Ale Zelia była tym zaniepokojona i podzieliła się na spowiedzi, powiedziała o tym księdzu. I ten ją zachęcił, żeby porozmawiała z Ludwikiem. I po roku rodzi się pierwsza córka Maria. A potem urodziło się 9 dzieci. Od razu powiem, że 4 zmarła, 2 chłopczyków, 2 dziewczynki. Helena, jedna z tych dziewcząt, miała 5 lat. To było bardzo trudne, smutne przeżycie dla Zeli. No, powiedziała, że kiedy ją trzymała w swoich ramionach, to ona razem z nią umierała. Ale i teraz powiedziałem też, że byli bardzo dobrze przygotowani do swoich zawodów. Do tego stopnia, że Zelia zatrudniała około 10 kobiet koronczarek, chałupniczek i one przygotowywały fragmenty. Może tutaj pokażę przy okazji, bo akurat mam to w książce. Sprawnej, właśnie tak? Jak te koronki wyglądały. One właśnie są tutaj na samym dole. U góry właśnie jest Zelia. Tak. A po drugiej stronie jest medal, który wybił też Ludwik na ślub. To jest z Tobiaszem
i Sarą.
I Sarą.
I wręczył swojej.
Swojej małżonce. Tu są też róże bardzo piękne, wybite. A tutaj od razu powiem, że Zelia miała właśnie siostrę Marię Dozytę, a w środku tutaj jest brat, dużo młodszy od niej. I ona tak bardzo dbała o tego swojego brata, nieraz go upominała, zwłaszcza wtedy, kiedy studiował medycynę i potem uczył się aptekarstwa w Paryżu. I byli bardzo ze sobą związani. Zresztą te więzy rodzinne były bardzo żywe w rodzinie. Często do niego też pisała listy i kiedy studiował w Paryżu, to Zelia prosiła, jak były jakieś trudne sprawy w rodzinie, żeby zapalił świece w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. I Zelia z takim przekąsem pewnym mówi, że wiem, że nie jesteś zbytnio pobożny i w ogóle tego nie rozumiesz, ale idź i zapal te świece.
Kiedyś
że znała swojego brata. Tak, i rzeczywiście z roku na rok oni łączyli tę pracę zawodową, bardzo taką intensywną, z wychowaniem dzieci, bo po Marii przyszła na świat Paulina. Potem jest Helena, ta, która zmarła mając 5 lat. Jest Leonia, to jest takie najtrudniejsze dziecko, to o tym może jeszcze pomówimy.
Ciekawa historia.
Właśnie, bardzo ciekawa historia. Potem jest też Celina i ostatnia jest Teresa od Dzieciątka Jezus. I to jest ciekawe, od razu też o tym wspomnę, że od 1865 roku Zelia bardzo zachorowała na raka piersi i w tym czasie jeszcze urodziła do swojej śmierci w 1877 roku czwórkę dzieci. I przed Teresą umiera inna Teresa, bodajże w 1871 roku, po jej śmierci Zelia prosi o kolejne dziecko, kiedy już jest bardzo ciężko chora i przychodzi na świat mała Teresa 2 stycznia w 1873 roku.
To ta święta Teresa.
Święta Teresa. Właśnie dzięki, można powiedzieć, świętej Teresie od Dzieciątka Jezus możemy też mówić więcej o jej rodzicach. Może też od razu o tym wspomnę, że Święta Teresa, która umiera 30 września w 1897 roku, jest bardzo szybko beatyfikowana, bo już w roku 1923, kanonizowana w 1925. I to z tego okresu też pochodzi wiele kościołów pod wezwaniem świętej Teresy z Lizie. I jedna ze służących, bo mieli też jedną, czasem dwie służące, żeby jakoś ogarnąć to gospodarstwo, dom, te różnego rodzaju zajęcia. Ta pani powiedziała, że Teresa jest święta, ale jej mama, jej ojciec także.
Służąca, która znała rodzinę.
Tak, która bardzo znała dobrze rodzinę.
Życia.
I też jest taka ciekawa historia, jeśli chodzi o solidność pracy zegarmistrza Ludwika, bo pan, który kupił gdzieś tam w 1850 którymś roku zegarek, ten zegarek przetrwał nawet I wojnę światową i dopiero wtedy, kiedy był zbombardowany dom, to wtedy ten zegarek zaginął, ale właściciel tego zegarka, który kupował go dla swojej córki, która wychodziła za mąż, powiedział, że kupił ten zegarek u człowieka świętego. Znaczy, coś było takiego w Ludwiku, że inni ludzie wyczuwali.
Czyli spotkał go raz, tak, krótko, kupił zegarek i on wyczuł...
On przygotowywał taki certyfikat, że ten zegarek zakupiono właśnie przy ulicy Pont Neuf, przy Nowym Moście w Alençon u Ludwika Martin.
Zegarek zachował się i zakładamy też, mamy nadzieję, że działał ten zegarek przez
lata. Przez cały ten czas. Tak,
50
tak,
lat. Tak, no to też świadczy o jakości tej roboty zegarmistrzowskiej.
Tak, tak. On to kochał, rzeczywiście Celina też. Celina to też, o właśnie, pokażę, jak pięknie namalowała swoich rodziców Celina. Miała, zresztą wszystkie te córki były bardzo, Celina to jest ta, która się opiekuje do końca swoim ojcem i jako ostatnia wstępuje do Karmelu, jako czwarta. Dlatego, że jedna z nich, Leonia, wstępuje do wizytek w Caen. Tutaj mamy, właśnie u góry jest Ludwik.
To jest portret namalowany przez Celinę? To nie są fotografie?
To nie są fotografie, to jest tak pięknie zrobiona praca.
No faktycznie, niesamowita wierność.
Wierność niezwykła. Taka ekspresja też. Był Ludwik, jak widać, tutaj był bardzo takim eleganckim panem, wysokim, przystojnym.
Czyli jak już słyszeliśmy, ma 9 dzieci, rodzi się, z czego czworo umiera. Piątka pozostaje i z tej piątki cztery, to są same córki, te, które pozostają.
Tak. To może powiem tak krótko. Zelia, zaczyna się choroba w 1865 roku, wzmaga się w 1876, już są takie wyraźne oznaki. Ona to bardzo cierpliwie znosiła. W ogóle się sobą nie przejmowała. Pewno pisała listy do Izydora, do swojego brata, żeby jakąś konsultację w Paryżu jakiegoś lekarza zrobił. On też przygotowywał dla niej maści. Nie mogła być operacja zrobiona od razu w 65 roku, bo spodziewała się wtedy dziecka. Potem ona, tak można powiedzieć, że zapominała o sobie. A to opiekowała się, a to mamą Ludwika, a to ojcem. Też przeżyła bardzo śmierć swojego teścia. Jest taki fragment, kiedy ona mówi, jak to może wyglądać jej śmierć. Jest świadoma tego, że jest bardzo ciężko chora, ale właśnie pracuje, przyjmuje zamówienia i też to życie, jakie toczy się w Alençon, w ich domu, jest bardzo intensywne, dlatego że ona też wiele czasu, to jest, mógłby być osobny wątek, poświęca dzieciom, bawi się z nimi nawet do 11 wieczorem, a potem do 1 nad ranem nadrabia zaległości przy tych koronkach, a codziennie razem z Ludwikiem idą na 5:30 na mszę świętą, kiedy dzieci jeszcze spały.
Idą razem oboje.
Idą razem i to codziennie. Właściwie do końca dni swojego życia Zelia, to jest lipiec 1877 roku, a jeszcze w czerwcu w 1877 w czerwcu udaje się do Lourdes, prosi Matkę Bożą o uzdrowienie. To jest 19 lat po objawieniach w Lourdes, bo to jest 1858 rok. Więc takie świeże miejsce, świeże sanktuarium. Tam 4 razy zanurza się w basenie, w wodzie, prosząc Matkę Bożą o uzdrowienie. I też ma taką wielką wiarę, że Matka Boża ją uzdrowi i chciała żyć przede wszystkim dla Leonii, tego najtrudniejszego dziecka, z którym miała taki najtrudniejszy kontakt. Była Leonia takim dzieckiem bardzo zamkniętym, kapryśnym, niesubordynowanym. Robiła co chciała. Też była przez jakiś czas pod wpływem swojej ich służącej. To zdemaskowała Zelia. Ale kiedy pojechała z najstarszymi córkami, czyli z Marią, Pauliną i właśnie Leonią, to parę razy obmyła tą cudowną wodą z Lourdes Leonię, prosząc Pana Boga o dar uzdrowienia, ale umiera 28 lipca w 1877 roku. Właściwie takie ostatnie życzenie Zeli jest, żeby dziećmi, tymi córkami zaopiekowała się także Celina, żona Izydora, brata Zeli. Ale Zelia była tak delikatna, że nie chciała o to prosić męża. przed śmiercią, żeby się przemieścić z dziećmi. Właśnie, bo wiedział, że ma tylu przyjaciół. On był też bardzo zaangażowany w takim kole katolickim Witala, co Romera. Co tydzień tam chodził na spotkania, był też zaangażowany bardzo charytatywnie, no bardzo też szanowanym takim mieszkańcem Alençon.
I był wędkarzem, z tego co wiem. Wędkarzem był.
A tak, też, tak? Tak, to bardzo lubił wędkować, chodzić na ryby, też lubił wycieczki, lubił pielgrzymki. Zelia jest taką typową domatorką, ona jest szczęśliwa, jej nie potrzeba jechać do Konstantynopola czy do Rzymu, jej wystarczyło kościół Matki Bożej z Loreto w Alençon, czyli parę kilometrów od domu. Tam było takie sanktuarium Matki Bożej z Loreto i tam lubiła się modlić. A jak szła załatwiać jakieś rzeczy, sprawy na mieście, to wtedy wstępowała do kościoła. W każdym razie Ludwik, myślę, że Izydor go tutaj też zachęcił i Celina, żeby się przenieśli z Alençon do Lisieux. I stąd mamy świętą Teresę z Lisieux, bo w Lisieux jest karmel, karmelitanek.
I żył w pobliżu potem po śmierci żony, w pobliżu córek.
Tak, no tak. Właściwie był też tak duchowo związany z tym Karmelem. Zresztą to, kiedy można wspomnieć, jakie książki czytał, na przykład o naśladowaniu Chrystusa, ale też Alfonsa Liguoriego, czytał też klasyków świętego Augustyna, czytał listy świętego Xawarego, który jest patronem misji jezuity, misjonarza w Indiach. I tak się zafascynował postacią świętego Franciszka Xawerego, że podpisywał się Xawery. Znaczy widać było to taką więź duchową. Rzeczywiście no, bardzo dużo czytał, miał takie bogactwo duchowe. I to wszystko jest kontynuowane potem w nowym domu w Lisieux. Izydor wyszukał taki domek, który był troszkę na uboczu, nie w centrum. Ludwik ma wtedy 53 lata i kończy swoją taką działalność zawodową. Zresztą on już w 1871 roku zamknął swój zegarmistrzowski zakład i pomagał w tej wytwarzaniu koronek Zeli, to znaczy jeździł do tych domów handlowych w Paryżu, gdzie były te koronki sprzedawane z dużym powodzeniem. Oni naprawdę wtedy bardzo dużo zarabiali dzięki tym koronkom.
Była taka prężna firma rodzinna, tak można by ją określić.
Tak. No, taki on rzeczywiście, jej pracowitość, talent, ale on też miał takie zdolności artystyczne, bo niektóre projekty koronek on sam rysował. Ale właściwie takie bardzo już spokojne życie wiedzie w Lisieux. Chodzi jeszcze na ryby, chodzi z córkami na spacery, ale to jest takie zacisze domowe. I to, co jest ciekawe, kiedy umiera Zelia, mała Tereska ma 4,5 roczku. Celina jest 2 lata, 3 lata od niej starsza. I te najmłodsze spontanicznie Celina do Marii, najstarszej swojej siostry, powiedziała: ty będziesz moją mamą, a Teresa podbiegła do Pauliny i powiedziała, że ty będziesz moją mamą. I trzeba też powiedzieć, że Zelia z jakimś takim wielkim spokojem, ona widziała, że Ludwik wędki gdzieś wyniósł na strych, nie chodzi na ryby, że cały jest tą sytuacją bardzo zasmucony, ale ona, myślę, przeżywała tę swoją chorobę z Panem Bogiem, nadal się modliła, nadal pracowała tak bardzo intensywnie i to, myślę, że bardzo pomagało też Ludwikowi, choć sytuacja obiektywnie rzecz biorąc była bardzo trudna. Przenoszą się do Lisieux. I tam ten domek nazywany jest Buissonet po francusku, a to znaczy w krzaczkach, dlatego że tam były właśnie już takie zarośla. I ważne jest, na pierwszym piętrze był taki pokój z pięknym widokiem na całe miasto, Belvedere, to się nazywa Belveder, czyli z pięknym widokiem. I to miejsce jest bardzo ważne, jak Państwo będziecie kiedyś w Lisieux, w Alençon najpierw, a potem w Lisieux, to warto zobaczyć. Wrócę jeszcze trochę do Alençon, bo teraz tak, ja nigdy tam jeszcze tam nie byłem, ani w Lisieux, ani w Alençon, ale z domu rodzinnego część zrobiono kaplicę. I tam i kaplica jest połączona z pokojem, w którym urodziła się święta Teresa z Lizie. No to jest niesamowity widok, jak się patrzy na tę kaplicę. Natomiast to pierwsze piętro w tym domku w Lizie jest dlatego ważne, bo tam te wszystkie córki po kolei oznajmiały swojemu ojcu, że chcą wstąpić do zakonu, do Karmelu. Najpierw to była Paulina i tutaj powiem, że Paulina, która była taką mamą dla małej Teresy, bardzo przeżyła to, że ona odchodzi. Miała wtedy 10 lat, czyli to był 1883 rok.
Teresa przeżyła odejście teraz, Pauliny.
Tak, Teresa, takie załamanie, nie wiadomo, co się z nią działo. Ojciec zamawiał msze święte w Paryżu. Zresztą chyba był wtedy w Paryżu nawet z Marią i Pauliną. I wtedy została cudownie uzdrowiona przez uśmiech Matki Bożej, Maryja uśmiechnęła się do Teresy i została uzdrowiona. To była Teresa, to była figura bardzo czczona przez Zelię, kiedy mieszkali w Alençon. I kiedy najstarsza córka Maria coś wybrzydzała, mówiła, że no ta figura nie pasuje do naszego pokoju, jest za duża, to wtedy od Zeli usłyszała, dopóki ja będę żyła, ta figura ma tutaj być.
Bardzo jasno. Tak. Ojcze, jeszcze dodajmy właśnie a propos Leonii, tak. Tej takiej córki, takiej trochę kronomarnej, zbuntowanej, że właśnie...
Tak, no toczy się jej proces beatyfikacyjny. Właśnie. Ostatnio ja trochę słucham Radia Notre Dame, i mówiono, że kiedy wydarzył się cud za wstawiennictwem Leonii i ci państwo zadzwonili do klasztoru w KN, do sióstr wizytek.
Tutaj to była jedyna wizytka z tych córek, z cztery karmelitankami zostały.
Dlatego ona wstąpiła do wizytek, dlatego że Maria Dozitea w Mons jest wizytką. I one tam, zresztą Maria...
To jest siostra mamy tak. Czyli
i
Zeli.
Najstarsze, Maria i Paulina zostały tam wysłane do szkoły prowadzonej przez siostry wizytki. Natomiast Leonia wytrzymywały siostry z nią 3 tygodnie, miesiąc i musiała wracać. Także edukację Leonia miała w domu. Zresztą nie bardzo jej się chciało też uczyć. Ona właśnie taka była wolna. Inne były no, bardzo takie pilne, zbierały nagrody i Maria, i Paulina. Też Celina była też takiego słabszego zdrowia, dlatego była uczona w domu czytania, pisania. I wtedy, kiedy uczono pisać, to pewnie albo to Maria robiła, albo Paulina, to Teresa miała wtedy 3 latka i chodziła, kukała, co one robią. Tak była ciekawa tych literek, tego procesu uczenia się, że w końcu jej mama pozwoliła i po paru tygodniach ona już czytała. Zresztą Teresa jest tak bardzo literacko, pięknie ma te teksty, kiedy się czyta Dzieje duszy. Przyznam, że kiedy poznałem bardziej jej rodziców, to bardziej małą Teresę rozumie.
Ojcze, no tak słuchamy tutaj, tak? Święci Zelia i Ludwik Martin, o nich dzisiaj mówimy. Wcześniej święta Teresa, od dziesiątka Jezus, ich córka. Teraz słyszymy Leon.
A jeszcze nie dopowiedziałem, że toczy się proces beatyfikacyjny Leonii od paru lat. Także no być może, że będzie też beatyfikowana druga siostra. I ona, siostry, kiedy otrzymały ten telefon, bo nie dokończyłem wątku, to zaczęły szukać jej notatek, zeszytów, co ona po sobie pozostawiła, bo zmarła w 60. bodajże pierwszym roku i o niej trochę zapomniały. I co się okazuje? Otóż Leonia pisze, że kiedy przeczytała Dzieje duszy, to odkryła, że to jest dla niej droga. Czyli najmłodsza jej siostra podpowiedziała jej, jak ma przeżywać swoje życie, że ma godzić się na swojej niedoskonałości, że ma być w rękach Pana Jezusa niesiona do nieba.
Mała droga
świętej Teresy. Właśnie to otwarcie na działanie łaski, to co wyraziła, myślę, w takiej największej syntezie w 2 zdaniach święta Teresa z Lizie, że tutaj gras, wszystko jest łaską w naszym życiu. I to powiedziała w czerwcu w 1897 roku, kiedy już była bardzo ciężko chora na gruźlicę. A drugie zdanie to jest emese tout donner, czyli kochać to oddać wszystko. I to jest prawie jakby sparafrezowane zdanie Zeli, która, jak jej córki mówiły, że one by chciały za nią cierpieć, zamiast jej. A Zelia wtedy powiedziała, o, ja muszę sobie zasłużyć na niebo, a może i trzeba przejść przez czyściec, czy zgadzacie się na to? I dodaje, jak się jest na takiej drodze, to trzeba przyjąć wszystko. I tu jest właśnie jakby echem, to jest to stwierdzenie Teresy, kochać, to oddać wszystko.
Ojcze, no właśnie, w jednej rodzinie mamy już trzy osoby kanonizowane, czwarta w drodze, tak powiedzmy sobie tak. Kolokwialnie, tak? No my czujemy ten zapach gdzieś tam w tej rodzinie
róż,
się...
Zapach róż.
Róż, no właśnie, zapach świętości, tak? Ale kiedy teraz tutaj tak rozmawiamy sobie, no to słyszymy tak, tutaj praca koronczarska, tu zegarmistrz, tutaj dzieci, tutaj dziecko jedne zdolne, drugie mniej zdolne, krnąbrne. No, zwykłe, codzienne życie, tak? Rodziny, która żyła w XIX wieku. Pytam więc, gdzie ta świętość? Gdzie ta świętość?
Ona była taka bardzo zwyczajna i Celina, kiedy ją poproszono, żeby napisała wspomnienia o swojej mamie, o swoim tacie, to bardzo podkreśla, że ich świętość była bardzo zwyczajna. Nic tam nie było egzaltowanego. Były te dwie, trzy nadzwyczajne łaski. Masz wykonywać koronki z Alençon i potem tego przygotowałem dla ciebie, to co usłyszała od Pana Jezusa. Ale tam było, no, ta praca była przeplatana wielką modlitwą. Często Zelia mówiła trzy części różańca w kościele, klęcząc.
Kiedy nawet chorowa.
Proszę?
Codzienna msza święta.
Codzienna msza święta, tak. Teresa ma takie bardzo piękne świadectwo o swoim ojcu, dlatego że mówi, kiedy kaznodzieja mówił homilię, to nie patrzyła na niego, tylko na modlącego się ojca, który był jakby no, w innym świecie, tak wyglądał niebiańsko i czasem po jego policzkach spływały łzy. Teraz, kiedy był też z córkami, kiedy się przenieśli do Lizie, to już tak nie wstawał na mszę świętą na 5:30, tylko szedł na 6, na 7. I też to jest ciekawe, że lubił chodzić na te poranne msze święte, bo tam byli służący, bo tam byli ludzie prości, bo tam byli ludzie ubodzy. Kupował też chleb. Taki szary, ciemny chleb, nie jakiś lepszego gatunku. To znaczy prowadził też takie bardzo proste życie. Też organizował adorację Najświętszego Sakramentu w Alençon najpierw i brał najtrudniejsze godziny, powiedzmy od 2 do 3 nad ranem, od 3 do 4. A kiedy zorientował się, że w Lizie nie ma takich comiesięcznych adoracji Najświętszego Sakramentu, to poszedł do proboszcza i zaproponował. Myślę, że też był bardzo szanowany przez kapłanów.
Tak. Ojcze, zaprosimy myślę teraz naszych słuchaczy do naszych rozmów. Już pora, żebyśmy się wspólnie...
Trochę zaciekawiliśmy.
Tak, mamy nadzieję, że tam troszkę jest to zaciekawienie zostało gdzieś podrapane. I teraz prosimy Państwa o telefony, a wątków mnóstwo jeszcze zaledwie, nawet jeszcze nie muśniętych mamy tutaj. Ale pocieszamy się, że jeszcze mamy potem jeszcze cały wieczór w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, przypomnę nasze numery telefonów do studia i proszę, aby ich użyć, tych numerów, i tutaj do nas się odezwać. Mamy tutaj ojca doktora Marka Wójtowicza, znawcę życia świętych Zeli i Ludwika Martę, ale nie tylko, też świętej Teresy od Dziesiątka Jezus, autora książki.
Świętego Ignacego.
Ignacego, jezuita, przepraszam, jakżeby inaczej. I mówimy o świętości przeżywanej w małżeństwie. Poprzez przykład tych naszych bohaterów dzisiejszych naszych rozmów. Numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 0014 końcówka. I telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na Państwa głosy, telefony, pytania i refleksje. Ojcze, nie, świętość w małżeństwie. Tak się nieraz ukuło takie skojarzenie, że to jest coś dla sióstr zakonnych, zakonników, kapłanów. Tymczasem mówimy o zwykłym małżeńskim życiu. A więc widzimy, że to jest jednak droga do świętości, którą też Kościół potwierdził, tak? Kanonizacją, no, nie tylko tej pary przecież.
Na pewno, na pewno. Zresztą tu nie mamy czasu, żeby tak w historii Kościoła pokazać też takie choćby święty Franciszek i święta Klara, ale to nie,
to nie
sytuacji małżeńskiej, ale takiej bliskości rzeczywiście duchowej. Ale tu rzeczywiście to jest, tak jak czytamy w Konstytucji o Kościele Lumen Gentium, że wszyscy zostaliśmy powołani do świętości i każdy na tej własnej drodze tę świętość ma realizować. A ta świętość to przede wszystkim przyjaźń z Panem Bogiem, przyjaźń z Panem Jezusem. To też powierzanie się Panu Bogu w każdej sytuacji. Tak widzimy w sytuacji Zeli, Ludwika, że to były próby, to było wielkie cierpienie, no, choroba żony, śmierć tych kolejnych dzieci. Potem sam Ludwik doświadcza też ostatni etap jego życia, to są 4-3 lata. 3 lata spędzone w zakładzie psychiatrycznym w KN na północy Francji. Także to są bardzo trudne doświadczenia. I on w tym wszystkim otwierał się na działanie Pana Boga i to się dokonywało przede wszystkim na modlitwie. I ta praca, tak jak już wspomniałem, była przeplatana tym uduchowieniem. Znaczy wtedy, kiedy człowiek wierzy, kiedy modli się, to wtedy wszystko pięknieje i świętość to nie jest właśnie jakaś sztuczność, coś dodane, ale tak jak ciasto, żeby rosło, potrzebuje drożdży, to tak, żeby człowiek się rozwijał, to potrzebuje tego pragnienia świętości, a to jest Duch Święty działający w nas, także jesteśmy dziećmi Boga. I to, co widzę też u Ludwika i Zeli Martę, o tym jeszcze nie wspominałem, że ta ich wiara to nie była taka czysta pobożność zewnętrzna, praktyki, choć to wszystko jest ważne i pielgrzymki, i różaniec, pewne zwyczaje, ale to było pogłębiane też przez książki teologiczne, przez wielkich mistrzów duchowości. To ciekawe, że na przykład zanim dzieciom czytali Ewangelię, to podarowywano im o naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis. To jest bardzo ciekawe, jeśli ktoś z Państwa nie zna, nie czytał jeszcze tej książeczki, małej książeczki, która no, przez wieki kształtowała wielkich świętych, na przykład święty Ignacy Loyola. No, to była jego ulubiona lektura, kiedy przeżywał swoje rekolekcje w Manrezie w 1523 roku i jego ćwiczenia duchowne, to tak przy okazji dodam wątek jezuicki. Tam jest wiele wręcz cytatów o naśladowaniu Chrystusa. Inny jeszcze wątek teraz mi się kojarzy, mianowicie taki, że wszystkie te córki, rozeznawanie powołania tych kolejnych córek było z pomocą ojca Piszona, jezuity, który był zaprzyjaźniony z Karmelem w Lizie.
Ojcze, wejdę w słowo, ponieważ mamy telefon i odbierzmy go i będziemy ten wątek dalej rozwijać. Halo, witamy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Halo.
Tak, witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Urszula z Andrychowa, z mężem Januszem Kapustą. Chciałam pozdrowić gorąco ojca Marka, gdzie byliśmy razem w piwnicznej na rekolekcjach niedawno. I tak właśnie jestem trochę podenerwowana, bo mąż mi właśnie przypomniał, że ojciec będzie w Radio Maria i chciałam bardzo gorąco księdzu podziękować za tę rekolekcję, bo właściwie to ja moją patronką z bierzmowania jest święta Teresa, dziewiątka Jezus, ale nie wiedziałam nic o jej rodzicach, że oni byli tacy święci. No, ojciec nam to bardzo przybliżył, bardzo się cieszymy z tego i gorąco pozdrawiamy i modlimy się teraz do święta świętych małżonków, po prostu przez to, że nam ojciec tak ich przybliżył. No jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. W tej chwili jesteśmy za granicą z mężem, ale słuchamy, bo mamy tutaj telewizję Trwam. No będziemy wracać za tydzień do domu i jeszcze raz gorąco, gorąco ojca pozdrawiam i życzę, i życzymy z mężem wszystkiego najlepszego. Chciałam tylko powiedzieć, że jak nasze dzieci wychodziły za mąż, a mieliśmy ich 7, 6 już wyszła, to każdej parze dawaliśmy różaniec, że jak przy błogosławieństwie, że jak będą mieć jakieś problemy, jakieś krzyże, to mają ten różaniec wziąć do ręki i się modlić, bo my tak z mężem praktykujemy, bo jesteśmy w ruchu Światło Życie już 26 lat i często modlimy się na różańcu i modlimy się modlitwą małżeńską i osobistą. Jak dzieci były małe, modliliśmy się modlitwą rodzinną. No też staramy się dążyć do świętości. Zobaczymy, jak Pan to widzi w jego oczach, jak my będziemy postrzegani u niego. No, co jeszcze? Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
Z Bogiem, szczęść Boże.
No to bardzo dziękuję. Proszę pozdrowić też męża. Ktoś mnie prosił, proszę nie zapomnieć, jak ojciec będzie w radio, żeby nas pozdrowić. Więc wszystkich uczestników tych rekolekcji kościoła domowego z archidiecezji krakowskiej pozdrawiam bardzo serdecznie w tej chwili. Mieliśmy też relikwie świętych Ludwika i Zeli Martę.
Na tych rekolekcjach wtedy?
Tak, właśnie. Państwo Jerzy i Bożena Walczakowie przywieźli te relikwie. To jest niezwykłe. W ogóle Zelia i Ludwik są patronami kościoła domowego. Też są relikwie.
Kolejny wątek otwiera, ale mamy telefon jeszcze, dobrze? I zaraz dajmy jednak pierwszeństwo naszym słuchaczom. Halosz, witamy serdecznie. Radio Maryja, telewizja Trwam.
Ale chętnie posłuchałabym jeszcze ojca. Witam ojca prowadzącego i mogłam poczekać jeszcze i ojca gościa. Chciałam powiedzieć, że jestem tak wzruszona tą audycją, witam. Ponieważ
czy ojciec pani Maria,
z taką pasją i z taką znawstwem mówi o tym, o czym ja właśnie dlatego dzwonię. Dowiedziałam się dość późno. Mianowicie, proszę sobie wyobrazić, że na bierzmowaniu wybrałam sobie patron, no mieliśmy do wyboru, myślę sobie, chciałam, Maria Elżbieta jest też na chrzcie, a Tereska od Dzieciątka Jezus wybrałam jako patronkę, zwłaszcza, że urodziłam się w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Jakoś tak była mi bliska, bo ksiądz przecież przed bierzmowaniem wszystkich tych patronów potencjalnych nam jakoś omawiał. I proszę sobie wyobrazić, że mając to trzecie imię, no cały czas modliłam się i do Tereski, a potem nagle przypadkiem za dosłownie 2 złote gdzieś z przeceny kupiłam jakąś książkę, która tak tylko na okładce było Zelia Martę, korespondencja rodzinna. Proszę sobie wyobrazić, przyznaję się bez bicia, 1863-1877. Myślę sobie, ponieważ lubię bardzo korespondencje i dzienniki, wzięłam tę książkę i to było objawienie, proszę ojca, bo Zelia Martę przez 10 chyba lat, czekaj, to jest jaka to, w jakich to latach, 63-77, nawet więcej, czyli już 2 dzieci były na świecie, a przez te resztę lat do końca życia pisała piękne do całej rodziny listy. Wydali to ojcowie, żebym nie skłamała, ojcowie karmelici, bosi w Krakowie. Tak piękne tłumaczenie z francuskiego, że i o tych koronkach z Alcazą. Ja po prostu jestem tak szczęśliwa, a było to tylko 12 tysięcy egzemplarzy. Mam nadzieję, że ojciec zna to, a jak nie, to mogę pożyczyć. W każdym razie te listy, w tych listach jest całe jej życie i ja ciągle mam to tutaj przy blisko łóżka i wieczorami czytam oczywiście, jak nie czytam Ewangelii. W każdym razie ja jestem zachwycona tą jej osobowością, a poza tym tam są jeszcze zdjęcia tych dzieci. I dzisiaj, jak ta audycja miała być, myślę sobie, jak się cieszę z tego, że ojciec mi jeszcze tam dopowie. Natomiast jeszcze taka ciekawostka, ojcze, jeden, mianowicie nie powinnam pisać na książkach, ale napisałam wtedy, że beatyfikacja rodziców, to co ojciec mówił w Świętej Tereski od Dzieciątka Jezu 19 października października 8 roku, a kanonizacja rodziców była 18 października 2015. Tak się zastanawiam dość chaotycznie, dlaczego akurat w październiku, ale może ojciec, bo czasami szybciej mówię niż myślę. Ale najlepsza jest ta moja uwaga, którą wtedy napisałam, mianowicie tydzień przed zmianą, znak zapytania, dałby Bóg, bo to było tydzień przed wyborami, ta beatyfikacja, znaczy nie, kanonizacja. Tak, przed naszymi wyborami ja sobie pozwoliłam taką uwagę zamieścić i ta osoba stała mi się przez to bardzo bliska, nie wiedząc nawet, że to jest matka świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, wiedząc o świętej Teresce sporo, nie wiedziałam nic o jej rodzinie i to przypadek sprawił, że tę korespondencję, którą wszystkim polecam, bo to jest dość pięknie wydana przez ojców właśnie karmelitów bosych i tak cudnie tłumaczona i tak przystępnie. Całe ich życie w tych listach jest i strasznie dziękuję za to, że ojciec mówi o tym i chciałabym, żeby wszyscy jak najwięcej wiedzieli o tym, o tej rodzinie, a ja przypadkiem, to jest czasem przypadek sprawia, że mogę się pochwalić tą książką i mam nadzieję, że ojciec ją zna. A jak nie, to właśnie to było 12 tysięcy tylko egzemplarzy w 81 roku wydane. Przez oczywiście w Krakowie. W każdym razie dziękuję serdecznie i przepraszam, tak się przechwalałam, ale cieszę się, że ojciec z taką pasją i z taką wiedzą o tym mówi, a ja też coś o tym wiem, co w ogóle nie przewidywałam, będąc na trzecie imię mając imię Tereski od Dzieciątka Jezus. Serdeczne dzięki z Bogiem i...
Z Bogiem, Pani Mario, bardzo dziękujemy.
Pani Mario, bardzo pozdrawiam, znam Pani głos z radia, czasem jak słucham. 19 października to był dzień misji. Mała Teresa jest patronką misji, więc wypadało, żeby beatyfikacja była właśnie tego dnia w 2008 roku. Oczywiście korespondencję rodzinną z nami to tak od podszewki, od całą notowałem, czytałem ją ponad, no prawie miesiąc robiąc notatki, bo to jest rzeczywiście źródło. Jeśli ktoś chce poznać Zelię Ludwika, ich życie codzienne i te trudy i piękne chwile i rozrywki też, bo ona też bardzo dbała Zelia, żeby te córki mogły pojechać nad morze, nawet właśnie przy jej chorobie, żeby nie było atmosfery choroby w domu. To widać w korespondencji rodzinnej. Jest tych listów 218. Rzeczywiście zostały też ostatnio wznowione u karmelitów bosych. A najpiękniejsze zdanie, jakie znam z tych listów, to Zelia pisze, że nigdy jej się nie zdarzyło przy żadnym dziecku coś takiego, że jak spodziewała się urodzić Teresę, to pisze tak: ja śpiewałam, a ona śpiewała ze mną. I rzeczywiście to są niezwykle piękne listy. Tam też widać, że taką powiernicą dla Zeli była jej druga córka Paulina. Ulubioną córką dla Ludwika była Maria. Paulina właśnie miała taką bardzo dobrą więź z matką i jej trochę pisała, no, jak się czuje, czy ją coś boli, czy nie. Kiedy dowiedziała się Zelia, że Maria Dozytea jest bardzo ciężko chora, w 1877 roku ona umiera bodajże w marcu, a więc mniej więcej w tym samym czasie, Zelia do końca nic jej nie pisze, że choruje i do Pauliny mówi, pisze, powiedz cioci, że czuje się dobrze. Inna taka ciekawostka może, szkoda, że nie zachowały się listy Marii Dozytei do Zeli. Bardzo prozaiczna rzecz.
Czyli służąca, siostry Zeli.
Tak, tak. Siostra bardzo dużo pisała do Zeli, pocieszała ją w tych różnych kłopotach też rodzinnych, czy po śmierci dzieci. Służąca myślała, że to jakieś byle jakie papiery i do pieca na podpałkę dała. Myślę, że tutaj powiedziałem, przy okazji może powiem, jak jeszcze nie ma telefonu, jakie były takie wydarzenia, które uznano za cud do beatyfikacji.
Ojcze, może za chwilkę, bo właśnie jest telefon tak w tej chwili.
Dobrze, to jeszcze może później.
Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Justyna z Lublina.
Witamy.
Ja chciałam wychwalić Pana za pewną łaskę, jaką otrzymaliśmy. Jesteśmy w domowym kościele i w naszej parafii Tereski od Dzieciątka Jezus w Lublinie na ulicy Krochmalnej udało się też otrzymać relikwie właśnie rodziców Tereski, Ludwika i Zeli Marteł. I tak chciałam na antenie podziękować Bogu za tę wielką łaskę. No i chciałam jeszcze powiedzieć, że jest taka piękna, bardzo piękna książka Dobre Drzewo. Właśnie na podstawie tej książki rozkochałam się w tym małżeństwie i świętej Teresce, także polecam wszystkich i za wszystko chwała Panu.
Czyli pani zna już te postacie, tak? Tych małżonków
tak,
świętych?
Tak, znam już. Właśnie Tereska, Dzieciątka Jezus, nakierowała mnie na ich rodziców. No jakiś czas już czytałam tą książkę już wielokrotnie, chyba trzeci raz będę po nią sięgać. No i jestem rozkochana w tym małżeństwie, że tak powiem, i bardzo jestem, są wzorem. Chociaż trudno doścignąć takich małżonką, ale chciałoby się takiej świętości dla swojego małżeństwa.
Droga otwarta. No, dziękujemy pani bardzo, Justyno. Bardzo dziękujemy.
Niewątpliwie no, to była heroiczna świętość. Rzeczywiście ja pisząc Spragnienie Nieba, moją książkę, to przyznam, że te ostatnie miesiące, bo akurat miałem dostęp do Pozycjo, czyli do takiego źródłowego materiału, przygotowuję się do beatyfikacji, no to widać tak dzień po dniu jest opowiadane są te kolejne etapy, jak bardzo cierpi, jak pisze w pewnym momencie, że w liście do swojego brata Izydora wzywałam wszystkich świętych, nikt mi nie odpowiedział. Czasem tak bardzo cierpiała, że Ludwik nosił ją na ręku. I w takim ciężkim stanie jeszcze koniecznie chcę iść do kościoła. Wspomnę tutaj o cudzie Piera, to był Włoch, który lekarze stwierdzili, że nie ma płuc, że nie może sam oddychać. Był pod respiratorem i praktycznie zachęcali rodziców, żeby dziecko odłączyć. I ktoś im powiedział, żeby modlili się za przyczyną Zeli i Ludwika Marte o jego uzdrowienie. I prosili także osób, którzy dawno już nie chodzili do kościoła i też wspominają, że wielu przeżyło nawrócenie. Co się okazało, kiedy był ostatni dzień nowenny i lekarze na ten dzień wyznaczyli to pożegnanie z tym dzieckiem, żeby rodzice przyszli, pożegnali się, mieli go odłączyć. Przychodzą do szpitala, tam taki wielki ruch, okazuje się, że coś się zaczęło dziać i kolor skóry dziecka się zmieniał. Podjęło samodzielne oddychanie. Teraz ma on 18 lat, Piero.
Jest zdrowy i żyje. Tak, tak. Tu ksiądz ojciec wspomniał o tej książce, którą napisał właśnie o nich, Spragnienie Nieba. A więc też tak wskażmy tę książkę, że jest taka pozycja.
No tak. Męczyłem się długo, bo półtora roku. No i przyznam, to Pozycjo, czyli część przygotowana do beatyfikacji, ona jest bardzo pomocna, dlatego że wszystkie daty z historii, one są bardzo wiarygodne, wszystko to jest udokumentowane bardzo dokładnie, opisana też sylwetka duchowa. Jeszcze nie mówiliśmy, ja w książce o tym piszę, jak byli zaangażowani charytatywnie, jak ten wymiar społeczny u nich jest obecny, że oni tym bogactwem, bo rzeczywiście mieli no, dość pokaźną fortunę, można powiedzieć, też różne papiery wartościowe, obligacje. Ludwik się orientował, jak to wszystko działa od strony finansowej, chociaż stracili na kanale Suezkim, z tego wyczytałem gdzieś w liście Zeli, ale zachowali też taką zimną krew, kiedy zaczęła się wojna prusko-francuska w 1870 roku. Wielu ludzi uciekało z Alençon, a Zelia powiedziała, zostaniemy. Musieli przyjąć 10 żołnierzy, gotować dla nich jedzenie, ale właśnie byli tacy, no, umieli zachować się nawet w sytuacji takiej niebezpiecznej, w sposób taki racjonalny.
Odbierzmy kolejny telefon, który ciągle dzwonią. Halo, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, Teresa z Gdańska.
Szczęść Boże, Pani Tereso, witamy, prosimy bardzo.
Mam takie pytanie, czy doczesne szczątki rodziców świętej Teresy z Lizie spoczywają nadal na cmentarzu za Bazyliką świętej Teresy, czy zostały może przeniesione do wnętrza? Bóg zapłać.
Bóg zapłać Pani.
Tego ja nie byłem tam, ale są przeniesione do wnętrza. Jest specjalna kaplica i też czytałem artykuł w Kościu Niedzielnym, że wędrują po świecie, w różnych miejscach docierają ramię bodajże i Ludwika, i Zeli. Są takie większe relikwie i są przy nich wiele osób się modli. Na przełęczy świętego Bernarda, właśnie tam, w tym miejscu, gdzie Ludwik chciał wstąpić do klasztoru, też są relikwie Zeli, Ludwika i świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
Ojcze, czy jaką mieli metodę wychowywania swoich dzieci święci, właśnie nasi bohaterowie tego naszego wieczoru, skoro właśnie widzimy pięć córek w klasztorze, tak? Jedna święta, druga no też święta, Kościół formalnie teraz to rozeznaje, tak? Jaką mieli, czy można nazwać, jakoś opisać tę ich metodę wychowywania swoich dzieci?
To była metoda z miłością i z wielkim wymaganiem. Niczego nie przepuszczano tak płazem. Wszystko było demaskowane, najmniejsze kłamstwo, najmniejsze udawanie. Jest taki epizod, kiedy Teresa udawała, że śpi, kiedy mama do niej przyszła i po 20 minutach pobiegła do mamy i przepraszała ją bardzo właśnie za to, że udawała. Dzieci, można tak powiedzieć, że one miały nowicjat już od pierwszych lat swojego życia, dlatego że żyły, można tak powiedzieć, razem z rodzicami w rytmie roku liturgicznego. I w domu Martę była książka Rok Liturgiczny i kiedy osiągały pewien wiek, to każda z tych córek otrzymywała tę książkę dla siebie, żeby właśnie ją zgłębiała, żeby przeżywała dany czas w kościele w sposób odpowiedni, włącznie z postami, ale też zbieraniem tak zwanych ofiar, umartwień. I kiedy sąsiedzi słyszeli, że Teresa z Celiną ciągle mówią o jakichś ofiarkach, że miały na koralikach zbierane te ofiary, uczone były no, pewnego trudu. Wspominałem już o tym, że jedzenie w ich domu było, choć byli bogaci, to było bardzo proste. Zimą było tylko jedno pomieszczenie ogrzewane, więc do takiego surowego życia były przygotowywane, co się przydało rzeczywiście karmelitankom. No, mała Teresa zachorowała na gruźlicę, bardzo ciężko znosiła zimno. Ale właśnie ten trud był już gdzieś wcześniej. Ja wspomnę o pani Ewie z Nowego Sącza, która 40 lat pracowała w przedszkolu. I ja jej bodajże w 22 punktach napisałem, jakie metody mieli wychowawcze, z którą jest osobny rozdział model wychowania w rodzinie Martę i które z nich są dzisiaj aktualne. Odpisała mi wszystkie, jeszcze skomentowała. Między innymi to, że dzieci właśnie nie były tylko tak w jednym środowisku skupione, ale miały relacje z innymi. To, że były wysyłane do szkół, że też nawiedzały dzieci ubogie, że razem z rodzicami szli do ludzi chorych. Nieraz Maria i Paulina były posyłane, czy z opałem, czy z jakąś kwotą drobną pieniędzy. Mała Teresa, kiedy była w Lizie, to odwiedzała w takim przytulisku dzieci niepełnosprawne, takie coś w rodzaju przedszkola, sierocińca prowadziły siostry i tam mała Teresa szła. Kiedy Ludwik w poniedziałki przyjmował ubogich w swoim domu w Lizie i zawsze uroczyście otwierała bramę o odpowiedniej porze Teresa. I pewnego dnia, kiedy przyszedł staruszek, taki bardzo ubogi, to ojciec powiedział Celinie i Teresie, żeby uklękły i poprosił tego ubogiego, żeby pobłogosławił jego córki. No, to było tego typu wychowanie. Znaczy myślę, że wiele tam nie dyskutowano. To było bardzo, myślę, bardzo taki żywy dom. Tam się wiele działo, ale też była pewna dyscyplina. Myślę, że to jest związane z tym, że i Zelia, i Ludwik pochodzili z rodzin, ojciec Zeli i Ludwika byli woskowymi. Ojciec Ludwika walczył z Napoleonem w armii napoleońskiej. Zelia w jednym ze swoich listów, właśnie w korespondencji rodzinnej, wspomina, że jej mama była bardzo surowa, taka zimna, nie okazywała uczuć i pisze, to jest takie niesamowite, dlatego że mówi, że moje życie w tej wczesnej młodości, w dzieciństwie było smutne jak całun. I mając to doświadczenie, ona wiele ciepła okazywała swoim dzieciom. A jeśli chodzi o, powiedzmy, taki dialog, perswazję, tłumaczenie, no to była głównie Leonia. Dlatego że te najstarsze i Maria, i Paulina bardzo pięknie się rozwijały. Myśl o powołaniu zakonnym to najwcześniej objawiła Leonia i to najbardziej matkę zdziwiło, bo się według niej najmniej nadawała. Natomiast była, tak jak wspomniałem, była bardzo związana z Pauliną i u Pauliny wyczuwała to. Zresztą niedługo przed swoją śmiercią powiedziała jej, że będziesz zakonnicą, będziesz świętą zakonnicą do Pauliny.
Czy mamy telefon? Odbierzmy go więc. Halo, witamy.
Halo. Szczęść Boże. Chciałam powiedzieć, że w Zabrzu jest kościół poświęcony czci świętej Teresy. Pierwszą książkę, jaka przyszła mi w ręce, to była książka Sól Ziemi. Bardzo piękna książka o życiu świętej Tereski, o Dzieciątka Jezus. Jeszcze jedną książkę chciałam polecić, aby lepiej poznać świętą Teresę. To też w tej książce właśnie są listy Zeli i ojca, właśnie zapisane tam, że można to bardzo pięknie przeczytać i zobaczyć, jak to życie Zeli się toczyło, bo tam jest właśnie bardzo dużo listów. To wszystko.
Bardzo dziękujemy pani za tę wskazówkę, na pewno cenna, i wielu z naszych słuchaczy sięgnie po te książki, mamy nadzieję.
No, bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Na Śląsku myślę, że jest bardzo taka popularna. Ktoś mi też mówił o miejscu, gdzie ten proboszcz, nie wiem czy jeszcze żyje ten kapłan, ale bardzo propagował kult Zeli, Ludwika, Martę. No, też Oaza, Kopia Górka w Kościenku, tam też ten jest bardzo żywy kult Zeli Ludwika. Warto też czytać książki biskupa Gosze, on już zmarł, ale bardzo dobre książki pisał na temat Teresy i tam pierwsze rozdziały też są o jej rodzicach. No i taką godną bardzo polecenia są Dzieje duszy, ale też i pisma świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
Wspomniał ojciec, że są oni patronami domowego kościoła. Tak, właśnie. Może tak, tutaj tak. O tym kilka słów.
Tak, to jest bardzo ciekawe. W Oazie, wiemy, to sługa Boży, ksiądz Franciszek Brachnicki założył w latach 60. Rozwija się Oaza w 70. Ja na Oazie byłem w 1977 roku w Oazie Studenckiej w Zakopanem i parę razy spotkałem też księdza Blachnickiego. I on nawiązał kontakt z ekipą Notre Dame. To jest taki ruch małżonków we Francji i przystosował do takiej duchowości oazowej w Polsce. I ci, którzy przeszli przez Oazę, przez kolejne stopnie jako dzieci, potem jako młodzież, zawierali małżeństwa, to właśnie temu duchowość kontynuują. To, co jest bardzo ciekawe, piękne, to widziałem teraz podczas tych tygodniowych rekolekcji w Piwnicznej, mianowicie dialogi małżeńskie, rozmowa męża z żoną, potem kręgi, w kręgach pytania w oparciu właśnie o to, co mówiłem, o listy też Zeli, nad tym się zastanawiano. To jest takie bardzo twórcze i dużo modlitwy, też wspólnego brewiarza, adoracji Najświętszego Sakramentu. Wtedy też odkryłem, jest bardzo piękna, w internecie można znaleźć litanię do świętych Ludwika i Zeli Martę. Ona, przyznam, że litanie są czasem różne, czasem może nie powiem dziwne, ale takie bardzo dalekie od nas, a ta jest bardzo bliska, jest bardzo taka życiowa, rzeczywiście jest taką fotografią ich życia, ta litania.
Kiedy ojciec głosi, mówi o tych świętych podczas różnych czy kazań, czy rekolekcji, co najbardziej jakoś tak trafia do serca słuchaczy, uderza małżonków, którzy słyszą właśnie o świętych małżonkach? Co jest takie najbardziej przekonywujące?
No ja myślę, że ta miłość do końca wytrwała, ta wzajemna czułość. Są bardzo piękne fragmenty, kiedy Ludwik jedzie do Paryża na 3-4 dni, a Zelia pisze do niego list, że już nie może się doczekać jego powrotu. Ludwik, znowu, ty jesteś moją podporą, moją przyjaciółką. I to są listy, które są pisane po kilkunastu latach. Byli w małżeństwie 19 lat, ale ta miłość u nich była bardzo żywa. Czytałem też, dzisiaj akurat jest 5. rocznica wyboru papieża Franciszka, i w Amoris Laetitia Ojciec Święty pisze, że czasem młodzi myślą, że jest ślub, zawarte jest małżeństwo i że to już jest wszystko. A pisze, to jest początek drogi. I myślę, że u Ludwika i Zélie Martin widać te kolejne etapy tej czasem trudnej drogi, gdzie jest wiele radości, kolejne narodziny, ale też i śmierć dzieci, czy śmierć bliskich, ale w tym wszystkim zachowują wiarę. Jest jakaś równowaga duchowa i ta siła, moc, żeby temu wszystkiemu podołać, płynąca z wiary. Myślę, że wielu tych, którzy nas słuchają, oglądają, ma takie doświadczenie, jak bardzo wiara w takich sytuacjach trudnych, choroby, jakim jest wielkim skarbem. Też kojarzy mi się homilia, to jest też bardzo piękna. To, co jest bardzo piękna, mówił Benedykt XVI w 2006 roku na Błoniach. Komentował Ewangelię o domu zbudowanym na skale. I on tam mówi, że każdy marzy o takim domu, który byłby trwały, piękny, gdzie byłaby wzajemna miłość, zrozumienie, gdzie byłoby przebaczenie. Wielu młodych widzi, że wiele tych domów gdzieś popada w ruinę, rozpadają się związki, jest tyle rozwodów. I może przestają już wierzyć i mieć nadzieję, że jest możliwe, żeby taki piękny dom zbudować. To Zélia i Ludwik pokazują, że jest to możliwe. Benedykt XVI dodaje tam, że przyjdą burze, przyjdą wiatry, ale jeśli ktoś będzie budował na Chrystusie, na zaufaniu do Pana Boga i też na więzi z Kościołem. To, co też, co ojciec zadał wcześniej pytanie, co jakoś przemawia, to taki model Kościoła domowego. Rzeczywiście to jest Kościół domowy, jednocześnie z taką więzią z parafią i też Kościół uniwersalny, bo kiedy o tym wspomnę, kiedy Teresa chce wstąpić do zakonu, do karmelitanek w wieku 15 lat, biskup się nie zgadza, prowincjał się nie zgadza, wuj Izydor się nie zgadza, jedzie z ojcem i ojciec ją wspiera w tym. Jedzie do Rzymu, do Leona XIII i prosi go osobiście, tak, jedzie do papieża, czyli jest ta uniwersalność też Kościoła. I ten ksiądz, który się opiekował tą grupą, mówi, że absolutnie nie można nic do Ojca Świętego powiedzieć, tylko ucałować w rękę. A Celina, która szła za Teresą, dodawała jej odwagi. No mów Ojcu Świętemu, że chcesz wstąpić wcześniej. A Ludwik został wtedy już przedstawiony, że jest ojcem dwóch karmelitanek.
Ojcze, takie krótkie podsumowanie.
To już koniec, tak?
Koniec części pierwszej, ciąg dalszy nastąpi dzisiaj jeszcze. Chciałem powiedzieć takie coś. To nie jest jedyna para świętych małżonków. Jeszcze mamy też Ludwik i Maria Quattrocchi, włoska para też. Piękna też postać i też, myślę, mało znana w Polsce. Czy też inne osoby świeckie, kanonizowane czy beatyfikowane?
Tak, ja tu wejdę trochę w słowo, ale powiem o Mariannie Biernackiej. Mamy teściową błogosławioną w 1999 roku. Ojciec Święty, to było 109 męczenników. I ona ofiarowała swoje życie, żeby ocalić swoją synową, która spodziewała się dziecka i została rozstrzelana ze swoim synem. Ale to też niesamowita historia, taka rodzinna, prawda?
Też do niej się modlimy u nas w sanktuarium w Toruniu. I teraz będzie Helena chyba Chrzanowska.
No tak, 28. To jest niezwykła też postać. Też, tak.
A więc jakiś jest taki chyba znak czasów, że Kościół też to rozoznaje, że Pan Bóg daje świętych świeckich i świat, Kościół dzisiaj potrzebuje takich przykładów świętości. Stąd te kanonizacje, których jak mówimy właśnie jest więcej osób świeckich, też chyba są takim wskazaniem Kościoła na dzisiejsze czasy. Świętość jest możliwa też przede wszystkim, bo to jest większość członków Kościoła, osoby świeckie. Przecież to jest droga do świętości, życie świeckie.
Tak. Ja dodam jeszcze taką rzecz. Zaraz po ślubie Zelia z Ludwikiem udają się do Mons, tam do swojej siostry, do Marii Dozytei. I Zelia tam nieustannie płacze. Płacze, że ona nie może być w klasztorze. I Ludwik ją pociesza. To jest bardzo pięknie opisane. Chyba w jednym z końcowych listów do Pauliny Zelia o tym wspomina. Ale gdzieś ta nostalgia za tym życiem zakonnym Zeli była. I pisze na przykład tak. Maria Dozytea trudzi się, modli, żeby te dobra niebieskie osiągnąć, a nie pracuje nad tym, co zniszczalne, tak jak ja. Czasem mówi te moje przeklęte koronki z Alonsą, a innym razem nie ma innej rzeczy przyjemniejszej, jak je właśnie wykonywać. Także to pragnienie gdzieś bliskości z Panem Bogiem, być na odosobnieniu tylko z Nim w klasztorze, ono w Nim było. Ale Zelia coraz częściej powtarzała w listach, że odpoczynku tu na ziemi nie ma, czeka nas niebo. I stąd tytuł książki Spragnieni Nieba.
Ojcze Marku, bardzo dziękuję za tę część naszych rozmów. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę, za telefony, które do nas dotarły. I zapraszam na część drugą o 21.30 w Radiu Maryja. Już spotkamy się znowu z ojcem Markiem i ten temat będziemy dalej kontynuować. A więc dziękuję bardzo i również serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.